Kochani, w Księdze Wyjścia, w 17 rozdziale, jest opisana taka sytuacja, kiedy Izrael, gdy wyszedł z Egiptu, szedł przez pustynię, prowadzony przez Pana i miał różne przygody. Różne sytuacje, przez które Bóg sprawdzał ich wiarę, albo może inaczej. Może powiem inaczej. Nie tyle sprawdzał ich wiarę, ale poprzez różne sytuacje uczył ich być ludem Bożym. Uczył jednostki, ale uczył też jako całą wspólnotę. I w wielu tych momentach te lekcje to były lekcje, które były związane z nieprzyjaciółmi, którzy ich atakowali w najprzeróżniejszy sposób. Czasem były to lekcje, które dotyczyły ich własnego charakteru i osobowości, jak na przykład brak wody albo brak jedzenia. Bóg odpowiadał na te potrzeby. Czyli my tak samo zmagamy się z różnymi przeciwnościami, które nas kształtują. Ktoś kiedyś powiedział, ja to lubię powtarzać, albo może nawet to ja powiedziałem, nie wiem, nieważne, że tak naprawdę, ale jestem przekonany, że to jest prawda, że tak naprawdę to nie sukcesy nas kształtują. To nie sukcesy zmieniają nasz charakter, ale porażki. To porażka sprawia, że musisz się zatrzymać. To porażka sprawia, że nagle zdajesz sobie sprawę, że może potrzebujesz mieć trochę więcej pokory. To porażka sprawia, że widzisz swoje błędy, a jeśli nie poprawiamy swoich błędów, to nie ma wzrostu. Izrael ciągle gdzieś tam zawalał. Jak patrzymy na tą historię, to były jednostki, które stawały na wysokości zadania, o których Bóg mówił, to są moi ludzie, to taka powinna być postawa. Ale wiemy wszyscy dobrze, że z całego Izraela ile osób weszło do ziemi obiecanej? Dwie, tak? Tak jest, Kaleb i Jozue, okej? Okay? Popatrzcie, 1 600 000 ludzi, mniej więcej się tak oblicza, różne są szacunki, ale to nie jest akurat w tym momencie ważne, dwie osoby. Pozostali gdzieś tam pomarli na tej pustyni. Nie nauczyli się, jak walczyć ze sobą, z przeciwnościami, z różnymi sytuacjami, ale też z wrogami. W tym fragmencie z Księgi Wyjścia, z 17 rozdziału, tam jest taki fragment, który chciałbym, tam jest taka historia, że oto wyszli wrogowie Izraela, aby ich zaatakować. Kolejna sytuacja trudna, zatytułowane to jest Bitwa z Amalekitami, to jest od 8 rozdziału, nie będę całości czytał, to jest ten moment, kiedy nieprzyjaciele się skrzykują, aby ich zniszczyć. I jest bitwa, w której Mojżesz wychodzi na górę. Piękny, przepiękny obraz. Bóg mówi do nas poprzez obrazy. Jezus mówił do nas poprzez przypowieści, poprzez obrazy. I to też jest piękny obraz. Kiedy Mojżesz wychodzi na górę, a Jozue tam na dole w praktyczny sposób toczy walkę. Jedno i drugie jest potrzebne. Jozue był potrzebny tam, aby trzymać praktycznie miecz w ręku i walczyć z wrogiem. Ale był potrzebny Mojżesz, który stał na górze, wyciągnął swoje ręce, symbol modlitwy, trwania przed Bogiem. I jest to tak napisane bardzo ciekawie, że gdy Mojżesz miał ręce, znamy ten fragment, prawda? Kto zna ten fragment? Kto kojarzy? Ręka do góry. Wiele z nas kojarzy, niektórzy nie kojarzą, to sobie doczytają. Jak Mojżesz miał ręce w górze, to na dole tam w dolinie przewagę miał Izrael, wygrywali bitwę. Gdy Mojżesza ręce zdrętwiały, no bo ile można trzymać rękę w górze, a bitwa czasem może trwać cały dzień albo nawet więcej niż cały dzień. No to spróbujcie trzymać ręce w górze godzinę, dwie, trzy. Uwierzcie mi, że nie jest łatwo. Taki kiedyś mieliśmy challenge na nocy modlitwy. Tak? 1,5 godziny najdłużej wytrzymali najmędrzejsi z nas. Ale Mojżesz, gdy jego ręce zdrętwiały, to wtedy miał partnerów. Miał kogoś, kto stanął obok niego. Aaron i Hur stanęli i podtrzymywali jego ręce. A potem usiadł na skalę. To też symbol jest niesamowity, bo skałą jest Chrystus. I wygrali. Pan dał im zwycięstwo. I na końcu tam jest taki tekst. Mojżesz zbudował tam ołtarz Panu i nadał mu imię Pan moim sztandarem. Potem ogłosił. Tak, Ręka jest pańska. Wojna jest z pokolenia w pokolenie na zawsze i to jest pańska wojna. W liście do Efezjan, w 5 rozdziale apostoł Paweł, albo w 6 rozdziale, apostoł Paweł pisze tak bardzo jasno, że my również toczymy bój. Pamiętacie ten fragment? Tak? Nie z krwią i z ciałem, ale toczymy bój z nadziemskimi władzami. Ten bój toczymy również w różnych sferach. To są sfery dotyczące naszego charakteru, to są sfery dotyczące relacji z innymi, to są sfery dotyczące nieprzyjaciela duchowego, który przeciwko nam gdzieś tam działa. To nie jest walka z ludźmi, ale ta walka i ta wojna jest i ona się toczy. I w tej wojnie po pierwsze bardzo ważne jest, żebyśmy byli świadomi, jaka jest w niej nasza rola. Daj następny slajd, bardzo proszę. Gdy myślimy o wojnie duchowej, o walce duchowej, następny slajd może się uda, to tak jak mówiłem, ta wojna, ta walka jest walką na różnych płaszczyznach. Ale na pierwszym miejscu wypisałem sobie walkę o twoją duszę. Wiecie, że Bóg ma dla nas plan. Amen. Wiecie, że Bóg ma dla ciebie dobry plan. On cię skonstruował, on zna twoje DNA, on zna twój charakter, on wie najlepiej, co ciebie uszczęśliwi. On jest konstruktorem twojej psychiki, twojego charakteru i od niego najlepiej możesz odebrać to, jak być szczęśliwy w życiu. Bóg ma dla ciebie plan. Szukaj tego planu. Ale jest ktoś inny, kto też ma plan. Wiecie, że diabeł też ma plan? On też ma plan. Tak jak powiedziałem w piątek, diabeł nie jest idiotą, który przychodzi w sposób jasny, otwarty i przedstawia się nam, mówi: ja jestem diabeł, dzień dobry, teraz będę cię kusił. Nie. On przychodzi w sposób chytry. On przychodzi w sposób niepostrzeżenie. I jest inteligentny. I będzie zawsze próbował uderzyć w twój najczulszy punkt. Jeśli to jest pycha, to będzie tak robił, żeby cię upokorzyć. I jeśli powstaniesz pychą, upadniesz. Jeśli to jest fałszywa skromność, to będzie tam uderzał. Jeśli to jest umiłowanie bogactwa, to diabeł będzie próbował cię tam popchnąć. Jeśli jakakolwiek to jest sfera, jakakolwiek to jest miejsce, diabeł też ma plan. Musimy być tego świadomi. Toczy się wojna o twoją duszę cały czas. Zbawienie jest początkiem, nie końcem. To jest początek twojej drogi za Bogiem. To nie jest koniec. Przed tobą i przede mną, przed nami wiele jeszcze przygód. Takich przygód, jak Izrael miał. Aż dojdziemy do Ziemi Świętej i tam też będziemy walczyć, bo ta walka nigdy się nie kończy. Wojna ze zwierzchnościami. Czasami jest tak, że wydaje nam się, że człowiek nam zawinił. Ale chcę wam powiedzieć, że jednym z najpiękniejszych objawień dla człowieka jest zrozumieć, że nie człowiek, żaden człowiek nie jest moim wrogiem tak naprawdę jako chrześcijanina. Ale to diabeł jest moim wrogiem. To on stoi za knuciem, za złymi językami, za złymi rzeczami. Dlatego Jezus mówi: przebaczajcie, jeśli komuś macie coś do przebaczenia. Bo to nie chodzi o człowieka. Wojna ze zwierzchnościami, wojna o dojrzałość. Diabeł nie chce, abyś był dojrzałym chrześcijaninem. Diabeł chce, abyś był niemowlęciem, tak jak Paweł pisze do Koryntian, potrzebna was była, chciałbym was karmić stałym pokarmem, a wy ciągle jeszcze mleka potrzebujecie. Tak? Do Hebrajczyków autor napisał: ze względu na czas waszej drogi za Bogiem powinniście już być nauczycielami, tak? A wam ciągle potrzeba podstaw. Wam ciągle potrzeba fundamentów. Bóg chce, żebyśmy wzrastali, a diabeł nie chce, żebyś wzrastał. Diabeł chce ci rzucać kłody pod nogi. Chce, żebyś w tej wojnie nie stał na górze z podniesionymi rękami, ale chce, żebyś machnął ręką. Chcę, żebyś narzekał, że nie ma wody, że nie ma jedzenia, że nie ma mięsa. Po coś nas Boże wyprowadził, żeśmy tu pomarli na tej pustyni. Po co ja poszedłem za Bogiem? Nigdy nie zapomnę, jak nawróciłem się i pamiętam pierwsze święta moje po nawróceniu. Tak się złożyło, że byłem sam. I tak się złożyło, że zbór, w którym wtedy byłem, jakoś nikt mnie nie zaprosił. Jakoś nikt nie pomyślał. Może przypadek, a może jakiś Boży cel w tym był. I ja pamiętam, jak w trakcie Wigilii byłem sam w moim wynajętym pokoju. To były lata 80. I pamiętam, jak bardzo to przeżywałem, jak bardzo przed Bogiem płakałem. Mówiłem, Boże, to po to ja wyszedłem z domu, to po to zostawiłem wszystko i poszedłem za Tobą, żeby teraz być sam. Byłem młodym chrześcijaninem. Niewiele jeszcze rozumiałem. Było bardzo dawno temu. Ale nigdy nie zapomnę tego momentu, jak zawołałem wtedy w tym moim pokoiku malutkim, który wynajmowałem do Boga i powiedziałem, Boże, ja chcę wiedzieć, ja chcę wierzyć, że ja tak naprawdę nie jestem sam. I wiecie, nigdy nie zapomnę, to był jeden z najpiękniejszych, najmocniejszych, najbardziej takich realnych momentów, kiedy Boża obecność wstąpiła i była ze mną. I wspominam tą Wigilię jako jedną z naprawdę, naprawdę najpiękniejszych moich Wigilii. Tam sam w tym pokoiku, bo nie byłem sam, bo byłem z Panem. Ale diabeł przyjdzie i powie ci, popatrz, to taki ma być Kościół, to ten robi to, tamten tamto, ten ma takie wady, tamten ma takie wady, a ten to, a ten sianto. I będzie chciał cię przekonać. To jest wojna o twoją dojrzałość. Jest wojna ze starą naturą, z grzechem. Ona też się nigdy nie kończy. Nasza stara natura to jest natura pychy, egoizmu, samolubstwa, plotkarstwa, kłamstwa, oszczerstwa. To jest stara natura. I diabeł przychodzi i próbuje nam podsuwać różne słowa, plotkę, często rzeczy, które potem zapadają w nasze serca i tworzą w nas blokady. I wojna o Królestwo Boże. I chciałbym się dzisiaj trochę bardziej skupić jeszcze przez jakiś czas na tej wojnie o Królestwo Boże. Daj następny slajd, bardzo proszę. Gdy nawracamy się, to tak jak powiedzieliśmy, Bóg ma swój plan. Diabeł chce ten plan wykrzywić, ale Bóg jest większy. I Bóg chce przez każdego z nas realizować swój plan. I teraz, jaki tak ogólnie rzecz biorąc jest jego plan dla nas? Gdybyście tak popatrzyli na Boże Słowo i na nauczanie Pana Jezusa, na to, co Pan Jezus nauczał w swoich czterech Ewangeliach, już pomijając trochę Pawła, ale w tych swoich czterech Ewangeliach, to co byście powiedzieli, o co Panu Jezusowi tak naprawdę najbardziej chodzi? Takie dwie, trzy rzeczy, które spróbujmy wymienić, jeśli chodzi o zbawimy, jesteśmy zbawieni i idziemy dalej. Jaki jest jego plan, jaki jest jego cel dla nas? Na pewno. No to aż się nam rzuca w oczy. Pan Jezus mówił i to jest jego ostatnie zdanie. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię i będziecie mi świadkami w Samarii, w Judei i aż po krańce ziemi. Czyli jedną z najważniejszych rzeczy, dla których Pan sprawia, że przyciąga nas do siebie i jesteśmy ludźmi zbawionymi, to jest to, abyśmy byli jego głosem, abyśmy byli jego świadkami, abyśmy potem innym mówili o tym, że on jest miłością i że on kocha ludzi. Na pewno jedną z najważniejszych rzeczy, drugą taką z najważniejszych rzeczy jest to, że Pan Bóg chce nas kształtować, chce nas zmieniać. Jego celem dla nas jest to, abyśmy my nie byli 10 lat po nawróceniu takimi samymi ludźmi jak 10 lat wcześniej. Rok po nawróceniu, żebyśmy nie byli takimi samymi ludźmi. Bóg chce, żebyśmy poddali Jemu nasze serce. Tak jak kształtował Izrael. Tak jak chce kształtować naszą wspólnotę i wierzę, że ma dla nas plan w Żyrardowie. Bóg chce, ma do wykonania dla KZ Żyrardów pewną konkretną misję tu w tym mieście. My mamy ją rozpoznać, przyjąć i wykonać. Ale do tego On potrzebuje, żebyśmy my potrafili się zmieniać, przygotować się i być na tyle przygotowani, abyśmy mogli tą misję wykonać. A to zależy od tego, na ile poddamy nasz charakter, naszą osobowość, nasze życie, na ile będziemy umieli być takim wojskiem, jakie kształtował Bóg w Starym Testamencie. Bóg kształtował Izraela, aby to był lud wierny, posłuszny, aby to była wspaniała armia, aby to byli ludzie, którzy będą zdolni, gdy usłyszą, Panie, że Pan mówi, idźcie, zwyciężajcie, aby szli i zwyciężali. Nie zawsze to się udawało. Pan Bóg wybrał sobie na swój lud bardzo lud twardego karku, krnąbrny i nieposłuszny, bo Bóg lubi wyzwania. Dlatego powołał niektórych z nas, albo nawet wszystkich nas, bo Bóg lubi wyzwania. Tak? Patrzę na swój charakter. Jakbyście mnie poznali, gdy miałem 18-19 lat, gdyby to była moja żona, lubię ją wtedy, jak jest ze mną, lubię ją wtedy poprosić o krótkie świadectwo na ten temat. Nie uwierzylibyście. Wyobraźcie sobie człowieka, jaki ja byłem. Jak miałem 18 lat, to przede wszystkim wszyscy o mnie mówili jedno. Totalny pesymista. Nigdy się nie uśmiecha. Wszystkich, których widzi wokół, to wszyscy są jego wrogami. Ja byłem takim człowiekiem, że jak szedłem ulicą, ktoś się do mnie źle uśmiechnął albo źle na nie popatrzył, to ja już startowałem z pięściami. Byłem człowiekiem bardzo agresywnym. Moja żona pamięta początki naszego małżeństwa. Wszystko źle. A po co to? To będzie nudne. To na pewno będzie nie tak. To na będzie. Wszystko było na nie. Ale Bóg mnie kształtował, Bóg mnie uczył, Bóg mnie wychowywał. Dziś, gdy patrzę na siebie, ja tego nie mówię po to, żeby w jakiś sposób siebie gloryfikować, bo to nie o to chodzi. Ale dla mnie samego jest to... Wiecie, jak wspaniałym jest świadectwem, kiedy patrzysz na siebie dzisiaj, a przed 10 lat wstecznie i widzisz, że to jest inny człowiek, to jest wspaniałe świadectwo. To jest Boża łaska, że Bóg chciał mnie ukształtować mnie, abym dzisiaj był zdolny być tutaj, dla was być presbiteros, abym był zdolny do rozmów z ludźmi, do modlitwy, do uwolnienia. To wszystko by się nie stało, gdyby nie poddanie się pod Bożą pracę przez lata. Bóg ma dla ciebie plan. Ma dla ciebie konkretny cel, konkretne miejsce. Jednym z tych celów jest to, abyś się poddał pod jego kształtowanie. Abyś się poddał pod to, co on chce w twoim życiu zrobić. Dzisiaj, jeśli przechodzisz jakąś trudną chwilę, jakiś problem, jakieś wyzwanie, to zadaj sobie pytanie, co Bóg chce we mnie przez to ukształtować. Zamiast mówić, o dziadostwo, a wszystko jest, a dlaczego to mi się przydarzyło, a dlaczego to na mnie spadło. Może lepiej czasem zapytać, Boże, chcę się z czegoś z tego nauczyć. Pamiętam, jak czytałem historię, świadectwo Dawida Wilkersona. Jak wiecie, jego córka zmarła, jego żona zmarła, miał bardzo trudne życie. I jak jedna z jego córek przechodziła tą bardzo trudną chorobę, on bardzo to przeżywał. I w pewnym momencie na zgromadzeniu powiedział taką modlitwę. Mniej więcej będę parafrazował, dosłownie nie pamiętam, ale mniej więcej ona, sens brzmiał taki. Panie Boże, ja nie chcę, żeby ten problem tylko zniknął, że po prostu przestał istnieć, ale ja chcę, żebyś mnie czegoś przez to nauczył. Ja chcę przez ten problem przejść i być potem innym człowiekiem. Czasami to są drobne rzeczy. Patrzę na rękę Jacka i myślę sobie, że taka drobna rzecz, ale powiem tak jak czuję. No tak wczoraj spotkaliśmy się, cieszę się z jego postawy. Taka postawa, wiecie, nie, popatrzcie, nigdy już więcej nie będę grał, tylko będzie dobrze. Wierzę, że Pan mnie przez to przeprowadzi. Bóg mnie czegoś przez to nauczy. Co przechodzisz dzisiaj, drogi bracie i siostro? Czego Bóg cię dzisiaj uczy? Wiedzieć i zobaczyć. Jeszcze kolejny slajd, bardzo proszę. W księdze Izajasza jest taki piękny fragment, gdzie jest wiele pięknych fragmentów Bożego Słowa. I o każdym można powiedzieć, że jest piękny, ale w kontekście naszej misji, w kontekście naszego głoszenia, w kontekście naszego kształtowania się przed Bogiem i tego, jak Bóg nas posyła, chciałbym wam przypomnieć historię pewnego człowieka, który został powołany i jak został powołany. W Księdze Izajasza, w 6 rozdziale, jest zapisane takie piękne słowo. Posłuchajcie. W roku śmierci króla Uzjasza zobaczyłem Pana. Siedział on na tronie wysokim i wyniosłym, a brzeg jego szaty wypełniał świątynię. Wokół niego stały serafy. Każdy z nich miał 6 skrzydeł, 2 zakrywał swoją twarz, 2 okrywał nogi, na 2 latał. I wołali do siebie nawzajem. Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Na ten potężny głos zatrzęsły się progi w posadach, a przybytek napełnił się dymem. Oto Izajasz, młody prorok wtedy, staje przed Bogiem i doświadcza obecności Bożej. Doświadcza Bożej chwały. Nagle dane mu jest zobaczyć Pana w Jego chwale. I co się dzieje? Izajasz mówi tak, powiedziałem, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, a moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Chciałoby się dzisiaj powtórzyć. Jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludzi nieczystych warg. A moje oczy widziały Pana zastępów. Wiecie, spotkanie z Bogiem, prawdziwe spotkanie z Bogiem zawsze prowadzi do pokory, do rezygnacji z siebie, do uniżenia. Zawsze prowadzi do takiego momentu, kiedy myślimy, Ty jesteś wielki, a ja jestem prochem. I wiele razy w Biblii mamy takie momenty, takie chwile, kiedy ludzie, którzy stawali w obliczu Najwyższego, nie byli w stanie ustać, padali na twarz. Daniel, Mojżesz, Abraham. Oni wszyscy, gdy stawali w obliczu Boga, rozumieli, jaki On jest wielki. A jacy my jesteśmy mali, pełni błędów, pełnych grzechów. Ale ten obraz nie kończy się w tym miejscu. Ja wam życzę doświadczenia Bożej chwały, Bożej mocy, w której Pan prowadzi nas do pokory. W której Pan prowadzi nas do tego, że rozumiemy, nie chodzi o mnie, chodzi o Niego. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, w ręku trzymał rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza. Dotknął nim moich ust i powiedział. Cudowne słowa, słuchajcie. Cudowne słowa. To jest symbol nawrócenia, ale symbol też Bożego odnowienia. Oto dotknęło to twoich warg. Usunięta jest twoja wina. Twój grzech został zakryty. Amen. Pan nie zostawia nas w miejscu, kiedy czujemy, że jesteśmy beznadziejni. Potrzebujemy przejść przez takie miejsce, kiedy widzimy swoją małość, kiedy czujemy się bezradni i wiemy, że sami nie jesteśmy w stanie sobie poradzić ani z grzechem, ani z przeciwnościami, ani z naszym paskudnym charakterem, ani z wrogami duchowymi. Ale potem Pan wyciąga swoją rękę i mówi, to ja jestem w stanie Ciebie oczyścić. To ja jestem w stanie Ciebie podnieść. Tu nie chodzi o Ciebie, ale ja mam taką moc, aby przebaczyć Ci grzech, aby zmienić Twój charakter, aby Cię ukształtować, aby uczynić z Ciebie narzędzie, które będę mógł użyć. Wówczas usłyszałem głos Pana, pytał, kogo poślę, kto pójdzie? I odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. I moje pytanie dzisiaj, czy już widziałeś Pana? Czy już wiesz, że to, że jesteś tutaj teraz, dzisiaj, na tym miejscu, to jest tylko przygotowanie do tego, abyś jutro był tam głosem Najwyższego? Czy już doświadczyłeś tego, że Pan woła do Ciebie, kogo pośle, kto pójdzie, a może inaczej, czy pójdziesz, bo trwa wojna. Wojna o to miasto, wojna o setki, o tysiące ludzi w tym mieście. Gdy mieliśmy tutaj modlitwę w piątek, Pan dotknął mojego serca i pokazał mi, w tym mieście jest już wielu ludzi, którzy są gotowi, aby tu przyjść i odnaleźć Boga. Trzeba tylko do nich dotrzeć. Gotowi. Jestem przekonany, że w tym mieście są tacy ludzie, nad którymi nawet nie musielibyśmy specjalnie pracować. Wystarczy, że Pan sprawi, że ich spotkamy na naszej drodze i że powiemy im, Jezus cię kocha. I oni przyjdą do Pana. Ale ktoś to musi powiedzieć. Ktoś to musi zrobić. Kto? Pastor? Presbiteros? Diakonai? Presbiteros są ważni, oni usługują Kościołowi. Diakoni są ważni, usługują Kościołowi. Ale głosem Najwyższego mamy być wszyscy bez wyjątku. To nie jest, wiecie, przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że pastor głosi, że ewangelista przyjedzie, zrobi ewangelizację. Te czasy nie były najlepszymi czasami, ale ja wierzę, że dzisiaj jest taki, kiedy Bóg chce wyposażać Kościół, aby każdy z nas był Jego głosem tak naprawdę. Aby każdy mógł usługiwać takim darem, jaki Bóg tobie dał. Abyśmy mogli nie tylko zobaczyć Pana, nie tylko przeżyć wspaniałe chwile, tak jak dzisiaj na nabożeństwie i powiedzieć, cudownie było, Bóg nas dotykał, Bóg nam wybaczał, mieliśmy Wieczerzę Pańską, głosiliśmy Chrystusa, Jego zmartwychwstanie, Jego życie. Dobrze nam ze sobą, chwała Bogu. A Pan mówi, zaraz, zaraz, ale to jest tylko przygotowanie, to jest tylko wstęp. Bez następnego kroku. Jutro jest poniedziałek. Kochani, ja wam życzę, aby każdy z nas doświadczał Pana, Jego obecności codziennie. I abyś mógł codziennie słyszeć ten Boży głos, który mówi, kogo poślę. Kogo poślę. To miasto potrzebuje nas. W tym mieście jest wielu ludzi, którzy potrzebują Ciebie. Nieważne, kochani, czy oni od razu przyjmą i powiedzą hura i od razu przyjdą i na drugi dzień. Wielu jest takich, ja wierzę. Ale popatrzcie, co to jest napisane dalej. On mi polecił. Idź i mów do tego ludu. Słuchajcie uważnie, lecz nie rozumiejcie. Patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie, bo znieczulę serce tego ludu, przytępię mu słuch, odbiorę mu wzrok, by nie widział oczami, nie słyszał uszami i nie zrozumiał sercem i nie zawrócił i nie ozdrowiał. Mam nadzieję, że to nie jest słowo rema dla nas dziś. Ale chcę wam powiedzieć, że w tym fragmencie widzę jedną niesamowitą prawdę. Pan powiedział Izajaszowi tak, idź, nie będą cię słuchać, ale ty masz iść. Będą cię odrzucać, ale ty masz iść. Nie będą się nawracać, ale ty masz być moim głosem. Nie zniechęcaj się. Bądź moim świadkiem. Mów ludziom, że ich kocham. Pokazuj swoją postawą, swoim życiem, a czasem także słowem. Bo to pytanie dzisiaj dla Gerardowa, wierzę, że brzmi w duchu to Boże pytanie, kogo poślę? Kto pójdzie? I gdy mówimy tak, Panie, ja pójdę, wtedy Bóg się cieszy. Wtedy jego serce się rozradowuje. Wtedy Pan mówi, nie ma znaczenia, ile umiesz. Nie ma znaczenia, jak bardzo jesteś zdolny do tego, aby głosić. Jak bardzo potrafisz mówić, jak bardzo się boisz, bo to Pan jest tym, który wyposaża. To On jest tym, który stwarza okazję, jeśli się o nie modlimy. Jeśli się o nie modlimy, to On jest tym, który powiedział, nie martwcie się o to, co będziecie mówić. Amen. Nie martwcie się o to, co będziecie mówić. Jemu zależy tylko na posłuszeństwie. John Wesley powiedział kiedyś takie słowo, Bóg nie szuka złotych, cudownych, wspaniałych naczyń, ale szuka naczyń posłusznych. Posłusznych. Pytanie moje dzisiaj na koniec jest takie. Czy jesteś gotów w swoim sercu jutro, pojutrze, w tygodniu być posłuszny. Być głosem. Czy są wokół ciebie ludzie w pracy, w domu, w bloku, o których może już przestałeś myśleć, machnąłeś ręką i może już nie myślisz o tym, żeby się nawrócili, bo tyle razy już im mówiłeś. A to nie ma znaczenia. Pan chce, żebyś był posłuszny. Żebyś był Jego głosem. Czy będą słuchać, czy nie, to nie ma znaczenia. Jakby tak każdy z nas. Dzisiaj jest który stycznia? 14? Nie, 15. 19? 19. Dzisiaj jest 19 stycznia. Jakby tak każdy z nas pomyślał sobie tak. Teraz. To jest taki mój challenge dla was. Zastanów się teraz. Twoje środowisko, sąsiedzi, praca, ludzie, których masz wokół siebie. Pomyśl o dwóch, trzech, może czterech osobach, o które postanowisz w sercu swoim dzisiaj, że będziesz się o nie przez rok modlić i że przez rok będziesz konsekwentnie robił wszystko, żeby ich przyprowadzić do Pana, żeby się nawrócili i żeby za rok mogli przyjąć chrzest. Czy jest to możliwe, żeby każdy z nas przez jeden rok przyprowadził do Pana i do tego kościoła i do chrztu jedną osobę? Powiedzcie mi, czy jest to możliwe? Nie wszyscy odpowiadają. Rozumiem. Wiem, że mamy wiele obaw. I wiem, że wielu z nas, moja żona często tak mówi, i pamiętam, jak nieraz z nią o tym rozmawiałem, ja nie umiem, ja mam inne powołanie. Ale wiecie, że ona mimo tego swojego oporu, jest sporo ludzi w kościele, którzy się nawrócili dzięki jej służbie, nawet bez słów. Ona nie jest ewangelistą, ona nie mówi, ale swoim sercem, swoją postawą, swoją służbą sprawia, że ludzie przychodzą do Pana. Ważne jest, żebyś był posłuszny. Ważne jest, żebyś się modlił. Żebyś miał taki target. Target, czyli taki cel. Okay? Kilka osób z twojego otoczenia, o które przez rok będziesz się modlić. Proszę was, potraktujcie dzisiaj to bardzo serio. Bardzo poważnie. Nie jako takie kolejne zawołanie pastora, bo wypada, żeby tak mówił. No bo kto ma tak mówić? No to niech mówi. Starsi, pastor, oni mogą, ja jestem jednym ze starszych. Tak mają mówić, to mówią. Ale dzisiaj mówiliśmy o tym, że to wszyscy mamy być jego głosem. Że to od każdego z nas zależy. Okay? Żebyśmy rośli. Proszę, powstańcie, proszę. Chcielibyśmy mieć chwilę ciszy teraz, bardzo proszę. W tej chwili ciszy proszę pomyśl, czy jesteś Bożym głosem? Czy chcesz być Bożym głosem? Czy chcesz dzisiaj złożyć swoje serce, swoje umiejętności i powiedzieć, Panie, poślij mnie. Pomyśl teraz o swoim otoczeniu, o ludziach wokół ciebie. Poproś, aby Pan Bóg wskazał ci dziś, może nawet teraz, kilka osób, do których możesz pójść, o których możesz się modlić, którym możesz głosić, dla których możesz być Bożą miłością, Bożym głosem. Wierzę, że Pan chce dzisiaj powiedzieć do niektórych z nas na tym miejscu. Nie obawiaj się, czy dasz radę. Nie obawiaj się, jak to zrobisz. Ja ci pomogę. Jeśli tylko będziesz naprawdę chciał, ja ci pomogę. Panie Jezu, dziękuję ci za to, że dzisiaj wzywasz nas raz jeszcze, abyśmy byli twoim głosem, abyśmy byli twoimi świadkami, abyśmy mogli iść do naszej rodziny, naszych sąsiadów, czy będą przyjmować, czy nie, ale chcemy być, Panie, tobie posłuszni. Dziękuję ci za miasto, w którym nas postawiłeś. Dziękuję ci za misję, którą dla nas masz. Dziękuję ci, Panie, za cel, który dla nas masz. I dziękuję ci za wszystkich już teraz. Dziękuję ci za wszystkie osoby w tym mieście, które chcesz w tym roku przyprowadzić do ciebie, przez nas, przez nasze świadectwo. Panie, dziękuję ci też za inne kościoły ewangeliczne. Błogosławię Kościół Boży w Chrystusie, Kościół Baptystów, Kościół Luteran. i wszystkie osoby, które w tym mieście należą do Ciebie, z jakiegokolwiek nie byliby Kościoła, które, Panie, których serca są Twoje i należą do Ciebie, Panie. Wierzę, Panie, że Ty chcesz w tym mieście, aby Królestwo rosło i o to się modlimy i chcesz używać nas i mówimy Tobie, tak, Panie, chcemy iść, chcemy być Twoim głosem. Amen.